środku dnia.
A w środku dnia dzisiaj rozmawiamy o uchodźcach. 20 czerwca, czyli w miniony piątek, obchodziliśmy Światowy Dzień Uchodźcy. Organizacje humanitarne przypomniały w tym dniu o wielu miejscach na świecie, z których i do których uciekają ludzie. Amnesty International skupiła się na jednym problemie, to znaczy ta polska Amnesty International, na jednym, można powiedzieć, miejscu, na granicy polsko-białoruskiej. Ze mną analityk do spraw prawnych tejże organizacji, pan Aleksander Stachurski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Miło mi się z panem widzieć i słyszeć. Proszę państwa, dlaczego wasza organizacja właśnie tego dnia uwypukliła ten jeden problem? Nawet to zaznaczyliście, że w tym dniu chcecie zwrócić uwagę na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Opublikowaliście swoje stanowisko w tej sprawie i jest to stanowisko krytyczne.
Tak, no my jako polska sekcja Amnesty International skupiamy się przede wszystkim, oczywiście staramy się też informować na temat sytuacji prawno-człowieczej na całym świecie i czasami też takie kampanie podejmujemy, no ale jednak no z oczywistego względu czujemy się najbardziej zobowiązani do tego, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się w Polsce z tej perspektywy. No a sytuacja na granicy polsko-białoruskiej no od właściwie kilku lat, od początku, można powiedzieć, kryzysu humanitarnego, czyli od początku, kiedy większa ilość osób, w tym również uchodźców, zaczęła tą granicę przekraczać, no obserwujemy to, że niestety kolejne polskie rządy no nie stosują się do prawa międzynarodowego, ignorują prawa człowieka, osób migrujących, w tym również uchodźców. No i chcemy zwrócić uwagę na ten problem, dlatego że no uważamy, że gdzieś takim fundamentem, który spaja nas jako społeczność międzynarodową, gdzieś takim fundamentem, który nie tylko jest czymś, co nas zobowiązuje jako Polskę do działań na rzecz innych, ale też jest czymś, co nas jako Polaków również potencjalnie może chronić w przypadku, kiedy ktoś z nas znalazłby się w takim położeniu. Uważamy, że przestrzeganie praw międzynarodowych, prawa człowieka jest kluczowe, a niestety w przypadku granicy polsko-białoruskiej nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją.
Ale dokładnie jakie prawa są łamane waszym zdaniem? W jakiej materii tutaj alarmujecie?
Tak, znaczy no tym, co jest jakby takim najbardziej, bym powiedział, już świeżym i takim ostatnim krokiem trochę w tej układance, co obserwujemy od kilku lat, czyli takim procesie militaryzacji granicy, procesie militaryzacji odpowiedzi w stosunku no jednak mimo wszystko do osób cywilnych, które przybywają do Polski, jest to, co zostało wprowadzone przez polski rząd w pierwszym kwartale tego roku, czyli zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową, czyli mówiąc w uproszczeniu, zawieszenie prawa do azylu. No prawo do azylu jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, zawartym między innymi w konwencji genewskiej z 1953, jest również wpisane w polską konstytucję, więc tak naprawdę odchodząc od tego fundamentalnego prawa, Polska tak naprawdę tak dość bezprecedensowo odchodzi od tego globalnego systemu praw człowieka. A co z tego wynika tak bardziej konkretnie? No to jest to, że prawo do azylu nie oznacza, że każda osoba, która przyjeżdża do Polski i jakby jako uchodźca się identyfikuje, ten uchodźcą od razu może zostać, tak? No żeby zostać uchodźcą, żeby to prawo do azylu mieć, trzeba przejść bardzo długą, wielomiesięczną, nawet kilkunastomiesięczną procedurę i tak naprawdę jedynie część osób, która taki wniosek aplikuje, potem tym uchodźcą zostaje, tak? Więc jeżeli mówimy o prawie do azylu, no to warto zwrócić uwagę to, że nie jest to prawo do tego, żeby uchodźcą zostać, ale jest to prawo do tego, żeby mieć ten wniosek rozpoznany, tak? No i tutaj odpowiednie organy, czyli w Polsce w pierwszej instancji jest to Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ten urząd rozpoznaje, bada sytuację danej osoby, bada dowody, jakie ta osoba przedstawia i dopiero po takim badaniu, kilkunastomiesięcznym procesie, taka osoba uchodźcą zostaje. Tak więc tutaj my tak naprawdę odmawiamy prawa osobom, które mają dowody, które właśnie przeszłyby tą procedurę, odmawiamy do tego, żeby w ogóle to sprawdzić tak naprawdę. Tak więc tutaj po prostu jest to dość brutalny sposób, powiedzmy, radzenia sobie z tym no z tym zwiększonym przypływem, z tym zwiększonym ilością przybyć na granicę polsko-białoruską.
Jak wiemy, często tutaj słyszymy, że po prostu to jest nasza walka z tym, co robią reżimy Łukaszenki i Putina, czyli no, przerzucają do nas tych migrantów. Co pan na ten argument?
Tak, znaczy ja uważam, że jest to argument, który brzmi dobrze, natomiast jeżeli się mu przyjrzymy, to tak naprawdę moim zdaniem jest to działanie wręcz na niekorzyść Polski. Jeżeli mówimy o naszym bezpieczeństwie, jeżeli mówimy o naszej stabilności politycznej, to myślę, że tak naprawdę takie rozwiązanie nie jest skuteczne, dlatego że przede wszystkim, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, no to w sytuacji, w której właśnie byłby dostęp do tej procedury uchodźczej, azylowej, no to w tym momencie mamy taką sytuację, że przyjeżdżają osoby, które my rejestrujemy w systemie, które my wiemy, skąd przyjechały, wiemy, dokąd zmierzają, wiemy, jakie jest pochodzenie, jaka jest sytuacja, możemy zapytać o jakieś kontakty ewentualne, jak traktowały ich białoruskie służby i tak dalej, tak? Więc tutaj jakby mamy kontrolę nad sytuacją. A w sytuacji, w której jakby my mamy osoby, które no i tak są zdeterminowane do tej Polski dojść. Oczywiście Polska tutaj robi dużo, żeby to się nie stało. Natomiast nawet z samego uzasadnienia projektu rządowego widzimy, że niektóre osoby próbują tą granicę przekraczać po kilkanaście, po kilkadziesiąt razy, to tak naprawdę Polska nie ma pojęcia już, co się dzieje na tej granicy. Tak, nie wiemy, kto przychodzi, nie wiemy, ile razy, nie wiemy, kiedy, nie wiemy właśnie, jaki jest udział tych służb. Więc no niestety, mimo że brzmi to dobrze na papierze, jakby jest to jakieś takie no trochę, powiedzmy, propagandowe zagranie, że my tą granicę umacniamy, my tak naprawdę tracimy kontrolę nad tym, co się na tej granicy dzieje, tak? A po drugie, jeżeli mówimy o tym kontekście instrumentalizacji, no to warto też zwrócić uwagę, że do tej pory też nie dostaliśmy od przedstawicieli rządowych takiej informacji, dlaczego ta alternatywa, o której my mówimy cały czas, która jest w prawie międzynarodowym zapisana, która jest również była w polskim prawie zapisana, czy w prawie Unii Europejskiej, i tak dalej, no to dlaczego właśnie to rejestrowanie tych wniosków o azyl i rozpoznawanie ich względem jakby adekwatnej procedury, dlaczego stanowi to też zagrożenie? Tego też nie otrzymaliśmy.
Mamy już dwóch słuchaczy oczekujących na zabranie głosu, ale zanim słuchaczom oddam głos, to jeszcze chciałbym, żeby pan wyjaśnił działania Amnesty International podjęte już w sprawie granicy polsko-białoruskiej. Jak wiemy, najpierw działaliście na poziomie tutaj krajowym. Co to były za działania i z jakim skutkiem?
Tak, znaczy, no, działania były nasze w jakby dużej koordynacji, bym powiedział, również z innymi organizacjami pozarządowymi, które się tym tematem migracji uchodźców zajmują, więc my tutaj próbowaliśmy wspólnie no, działać jakby na poziomie komisji senackich, na poziomie komisji sejmowych, tutaj wpływać trochę na ten proces ustawodawczy, żeby jednak to rozwiązanie nie było przyjęte lub było inne. Niestety, no, tutaj determinacja polityków była dość duża, więc żeby nas nie posłuchać, żeby w ten dialog nie wejść, więc wysłuchania publiczne były organizowane, gdzie no właśnie te różne argumenty z naszej strony padały. I od tej pory no, kierujemy się również do naszych członków, do osób, którym ta sprawa jest bliska, żeby podpisywali petycję, którą można znaleźć na naszej stronie. Pisaliśmy też taką petycję formalną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Próbowaliśmy do naszych europarlamentarzystów, europarlamentarzystów docierać. Również jakieś tam instrumenty międzynarodowe, żeby tą sprawę sprawdzić, takie jak specjalny sprawozdawca ONZ, który chcemy, żeby właśnie spojrzał na tą sprawę, jakieś rekomendacje dla polskiego rządu dał, no bo uważamy, że takie rekomendacje są potrzebne, może trochę na otrzeźwienie, że tak powiem.
Mhm. A czy nie macie obaw, że gdyby te wasze postulaty zostały spełnione, to no, Polska zostałaby zalana właśnie na tej granicy tą falą migrantów, uchodźców i nawet gdyby to sformalizować, te procedury azylanckie czy azylowe wdrażać, że po prostu nie bylibyśmy w stanie, że tak powiem, przerabiać tego, po prostu tak czysto urzędniczo i formalnie.
Wie pan co, niekoniecznie, no bo jeżeli mówimy o jakby takim kontekście w ogóle migracji i integracji, no to tutaj jest to oczywiście problem skomplikowany i to jest coś, co jakby musi, wiadomo, gdzieś być taka strategia dotycząca tego ogólnego, powiedzmy, ogólnej wizji migracji powinna być trochę bardziej precyzyjnie określona niż jest teraz, dlatego że w Polsce nam bardzo jednak tego wciąż brakuje. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w kontekście ilości w ogóle przybyć do Polski i osób, które się osiedlają w Polsce spoza Unii Europejskiej, no to osoby, które przybywają przez granicę polsko-białoruską, to jest jakiś ułamek, ułamka tak naprawdę tych wszystkich osób. Tak? To są bardzo, to są, w zeszłym roku mieliśmy 17 tysięcy wniosków o azyl, z czego 5 tysięcy to były osoby spoza krajów Białorusi, Rosji i Ukrainy, czyli tych krajów, które nie zostały objęte tym wyłączeniem, tak? No bo obywatele Białorusi, obywatele Rosji, obywatele Ukrainy wciąż mogą o ten azyl się ubiegać, więc tak naprawdę dotknęło to 5 tysięcy osób, które wnioskowały o ten azyl w zeszłym roku, tak? Więc póki co, no wydaje się, że jest to zagrożenie dość abstrakcyjne, szczególnie, że mówimy o jednak, no mówiąc wprost, kilkuset tysiącach osób, które do Polski w inny sposób przyjeżdżały w ostatnich latach, tak? Więc wydaje się, że zarówno pod kątem takim ogólnej polityki integracji i włączania, no to wciąż nie jest to taka znacząca liczba, a także pod kątem, powiedzmy, kosztów finansowych, na przykład obsługi wniosków, no to wydaje się, że jednak to podejście, w którym my budujemy bardzo kosztowne zasieki, w których my jednak tam przenosimy bardzo dużo żołnierzy i innych funkcjonariuszy, no to też są olbrzymie koszty i myślę, które znacznie przewyższałyby jednak zapewnienie tych procedur.
Mhm. Rozumiem, że waszej filozofii nie ulega wątpliwości, że wewnętrzne regulacje, kiedy one są niezgodne z tym prawem międzynarodowym, no to nie powinny mieć miejsca. Tak można by to streścić, tak?
Znaczy, no tak, w sensie to jest też tak naprawdę to, co wynika z polskiej konstytucji tak naprawdę, że no, wiążące umowy międzynarodowe również są częścią porządku konstytucyjnego Polski, więc tak naprawdę my chcąc gdzieś być aktorem tego świata, jakby być państwem, które również korzysta z tej, powiedzmy, międzynarodowej współpracy, no my musimy gdzieś to prawo też egzekwować, szczególnie jeżeli chcemy właśnie wymagać go od innych, tak? No bo jeżeli my jakby chcemy argumentować, ja jak najbardziej chcę argumentować, na przykład, że napaść Rosji na Ukrainę była bezprawna, no to nie możemy tak naprawdę sobie z tego prawa selektywnie stosować, tak? No musimy sami, powiedzmy, pokazywać to, jakie powinno być podejście państwa demokratycznego, jakie powinno być państwa takiego jak Polska, silnego państwa takiego jak Polska, do stosowania prawa międzynarodowego, tak? My właśnie uważamy, że Polska powinna być liderem w każdym tego słowa znaczeniu.
To jeszcze jedno pytanie tytułem wstępu. Czyli rozumiem, że dla nas, bo tak też próbuję zrozumieć działania tutaj prawodawców, działania polskich władz, waszym zdaniem nie tłumaczy nas też to szczególne położenie w tej chwili. Sąsiadujemy jako tutaj te wschodnie państwo Unii Europejskiej, no właśnie z reżimem Łukaszenki i rozumiem, że waszym zdaniem to nam nie daje prawa do budowania dodatkowych zasieków, barier itd., itd.
Nie, no znaczy oczywiście, że w pewnym sensie daje, tak? No bo to nie jest tak, że to chodzi o prawo. Jakby jeżeli mówimy o politykę obronną Polski, no to myślę, że oczywiście Polska powinna przed takim konfliktem militarnym się chronić jak najskuteczniej. Natomiast myślę, że nie warto też tracić głowy w takim sensie, żeby po prostu stosować rozwiązania, które niekoniecznie są w tym skuteczne i niekoniecznie są w tym pomocne, tak? Dlatego, że jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które są kierowane właśnie w stronę tej ludności cywilnej, powiedzmy instrumentalizowanej, no to myślę, że to nie jest powiedzmy ten sam kaliber, czy to nie do końca jest ta sama historia, w której my mówimy o zagrożeniu militarnym ze strony Rosji czy Białorusi, tak? No myślę, że to są kwestie, które chcielibyśmy jednak rozdzielać, no bo jeżeli będziemy właśnie wszystko grupować do tego, że wszystko jest jakby zagrożeniem ze strony militarnym, ze strony Rosji czy Białorusi, no to za niedługo możemy zostać bez żadnych wolności i praw politycznych, no bo nas też będzie można zacząć zaraz bardzo tym dyscyplinować. Tak więc chodzi nam o to w tym wszystkim, żeby oczywiście bronić się, oczywiście dbać o nasze bezpieczeństwo, ale No, przy takim każdym takim argumencie, który jest podnoszony, że jest w imię bezpieczeństwa, żeby jednak trochę się mu przyjrzeć dokładnie, czy on faktycznie ten cel spełnia.
Przypomnę, naszym gościem jest Aleksander Stachurski, analityk do spraw prawnych Amnesty International, sekcja Polska. A oddaję w tym momencie głos pierwszym słuchaczom i tutaj dwóch, że tak powiem, wisi na telefonie już od dłuższej chwili. Pan, którego numer się kończy na 78. Proszę bardzo, pan był pierwszy.
Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że pan z Amnesty International po prostu łże. Kłamie i mija się z prawdą. Nachodźcy, którzy są zgrupowani na granicy z Białorusią, nie są żadnymi uchodźcami w sensie prawa międzynarodowego, ponieważ Polska nie graniczy z żadnym afrykańskim krajem, w którym toczyłaby się wojna. O ile wiem, to Polska znajduje się w Europie. To po pierwsze. Po drugie, Polska przyjęła prawdziwych uchodźców z Ukrainy i przyjęliśmy ich kilka milionów. I za nich do tej pory płacimy i jeszcze będziemy płacić, to jest jeszcze temat na inną rozmowę. Po trzecie, umocnienia na granicy z Białorusią są konieczne, jeżeli chcemy mieć spokój i bezpieczeństwo takie jak do tej pory. Jeżeli chcemy mieć obrazki jak w Berlinie, jak w Paryżu, Marsylii czy w Liège, gdzie po godzinie 19 na ulicy się sama kobieta nie powinna wypuszczać, nawet do sklepu, no to rozszczelnimy granice na wschodzie. I jest jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Dlaczego polskie władze nie zamknęły granicy z Niemcami, chociaż wszyscy sąsiedzi Niemców zamykają granice, wyłączają strefę Schengen, gdyż Niemcy przerzucają w tym momencie do Polski masowo subsaharyjczyków, ludzi, którzy są bez wykształcenia, bez dokumentów, a polskie władze, polska Straż Graniczna przyjmuje tych właśnie nachodźców. To są ludzie, którzy się nigdy nie zintegrują. To są ludzie z zupełnie innej strefy kulturowej, zupełnie inna mentalność i zupełnie inne IQ.
No, mocne. Dziękuję panu bardzo. Taki głos naszego słuchacza. Czy pan Aleksander Stachurski coś na ten temat?
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No ja chciałbym, znaczy jest dużo kwestii, do których chciałem się odnieść. Mam wrażenie, że tutaj pan, znaczy oczywiście rozumiem zakłopotanie, rozumiem to, że w pewnym sensie dużo się dzieje w tym temacie, jest duża dezinformacja. No myślę, że tutaj niestety pan się spotkał z niektórymi informacjami, które były trochę mylące. No ja bym zaczął od tego kontekstu tego, że Polska nie graniczy z krajami afrykańskimi, dlatego nie możemy mówić o uchodźstwie. Znaczy, to nie jest jakby argument zgodny z prawem, tak? Dlatego, że jeżeli mówimy o osobie uchodźcy, no to mówimy o osobie, która musi dowieść, że jest prześladowana, że ucieka właśnie przed zagrożeniem, tak? A w którym to się dzieje miejscu, no to już jakby prawo międzynarodowe tego nie precyzuje, tak? Więc to jest jakby pierwsza rzecz. No dlatego, że myślę, że to też nie jest przypadkowe, że takie uwarunkowanie, znaczy, że tak to jest, powiedzmy, zorganizowane, dlatego że w sytuacji, w której no, ktoś by graniczył z innymi państwami ościennymi, które byłyby również w konflikcie, no to tak naprawdę nigdzie nie można by tego wniosku o azyl składać. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Ja bym też się jednak trochę unikał takiego używania określenia jak nachodźcy, dlatego że no, nie bardzo wydaje mi się ono uzasadnione. Wydaje mi się, że jednak mówimy o ludziach, znaczy nie tyle wydaje mi się, co jakby wiem, że mówimy o ludziach, którzy no nie mają jakby zamiarów podbijania żadnego państwa, nie mają zamiaru podbijania Polski, no ale po prostu zintegrowania się z tym społeczeństwem, życia tutaj normalnie, posiadania rodziny, chodzenia do pracy, no myślę, że jest to taki argument, który, takie słowo, takie określenie, które jest używane po to, żeby nas straszyć, żeby nas jako Polaków i nasze społeczeństwo również skłócić, więc chciałbym na to zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o tym, że jeżeli mówimy o kwestii integracji, no to również tutaj to nie do końca jest to zagadnienie, o którym chcielibyśmy mówić dzisiaj, natomiast no, uważamy, że w kontekście, kiedy państwo prowadzi dobrą politykę migracyjną, która jest oparta na która jest oparta na włączających założeniach, to jak najbardziej taka integracja może przebiec również pozytywnie. No, myślę, że pan się odnosi do przykładów, które no, też szczerze mówiąc nie są za bardzo poparte dowodami, w sensie ja szczerze mówiąc jeżdżę również do państw Europy Zachodniej, do miast Europy Zachodniej, również z osobami płci żeńskiej i tam no, nie czujemy obaw chodzenia po ulicy po godzinie 19. No więc myślę, że warto zwrócić uwagę na to. Myślę, że to, co jest najlepiej do czego nawiązać, bo mówimy tutaj właśnie o instrumentalizacji, mówimy o Białorusi, mówimy o Rosji. Proszę zwrócić uwagę na to, że iż to nie od dzisiaj, ale od kilkunastu lat takim jednym z głównych narzędzi propagandowych Białorusi i Rosji jest wmawianie nam, że Zachód jest zgniły, wmawianie nam, że tam to w ogóle się wszystko rozsypuje, że Paryż to jutro zniknie, że w Szwecji to w ogóle już nie ma Szwedów, że w Niemczech nie ma Niemców, że to jest w ogóle tragedia, że tam się wszystko rozsypuje i tego typu argument ma sprawić, że my jako Polacy po prostu zdesperowani zwrócimy się w objęcia właśnie Rosji, zwrócimy się w objęcia Putina, bo oni nas uratują przed tymi właśnie, przed tymi strasznymi uchodźcami, migrantami i tak dalej. Więc proszę pana, no ja szanuję pana obawy, ale uważam, że tego typu argumenty, które nie są poparte faktami, które nie są poparte w dowodach, one tak naprawdę mają za zadanie nas przestraszyć, mają za zadanie sprawić, żebyśmy popierali właśnie takie państwa jak Rosja czy Białoruś. Więc...
Chciałbym, żeby jeszcze się pan odniósł do tego, bo to też jest częsty argument przywoływany w tych dyskusjach, jakoby Niemcy pozbywali się wszystkich migrantów na rzecz sąsiadów i że to się dzieje na masową skalę.
Tak. To jest też o czym zapomniałem, ale chciałem zwrócić uwagę. Znaczy, to nie jest tak, że to państwa granicy... Właśnie, no i tutaj też mamy znowu trochę pomylenie faktów, dlatego że to nie jest tak, że to państwa graniczące z Niemcami zamykają strefę Schengen, tylko że to właśnie Niemcy tą strefę Schengen się zamykają, co naszym zdaniem, co my też krytykujemy i co my też jako Amnesty International uważamy, że polityka niemiecka jest zła, że polityka niemiecka jest sprzeczna z prawami człowieka. Uważamy też, że po prostu ta polityka odsyłania właśnie, którą Niemcy prowadzą, jest za daleko idąca i po prostu nieskuteczna i niesłuszna. Natomiast o czym również podnosimy z naszymi partnerami z Amnesty International Niemcy, więc tutaj z panem jak najbardziej mogę się zgodzić. Natomiast to też nie jest tak, że to jest jakieś odsyłanie na podstawie tego, kto ma jakie mierzone IQ, czy kto ma jakie kompetencje, no bo to jakby to w ogóle się nie dzieje na takiej płaszczyźnie merytorycznej, że ktoś tam siedzi w Niemczech i ocenia przydatność do społeczeństwa. To jest w ogóle jakaś mistyfikacja i z tego, co wiem, w żadnym państwie na świecie tego nikt nawet nie próbował robić, no bo to w ogóle jest nierealistyczne, żeby coś takiego zrobić. Natomiast, no już nie mówiąc o zgodności z prawem, natomiast to, co się dzieje, no to jest to, że jeżeli ktoś złożył, no to znowu wracamy do prawa międzynarodowego, jeżeli ktoś złożył w innym państwie wniosek o azyl, na przykład w Czechach, czy w Austrii, czy w Polsce, no to ta osoba później według prawa międzynarodowego powinna zostać do tego państwa zwrócona do dokończenia tej procedury, jeżeli nie ma innych powodów, na przykład rodziny w Niemczech. Tak więc tutaj jest znowu taki problem proceduralny, który Niemcy jakby no wykorzystują, bo jest teraz też dla nich politycznie popularny. Natomiast no jest to kwestia prawno-proceduralna i nie jest to jakiś wielki spisek, który tutaj funkcjonuje. Więc też na to warto zwrócić uwagę.
Dwóch panów, Krzysztof czeka na zabranie głosu. Pan Krzysztof z numerem od 515 zaczynającego się tak, był pierwszy.
Tak, panie redaktorze, bo wie pan co, aż mi się gotuje, kiedy tego pana po prostu słucham i wręcz ja bym się teraz wysunął taki wniosek, że to pan jest finansowany przez Putina. Po prostu to, co pan wygaduje, to jest po prostu taki stek bzdur, że aż mi się krew gotuje. Ja powiem panu tak, mam znajomego, który po 18 latach wrócił z Niemiec do Polski z tego właśnie, wie pan co, tytułu, że się po prostu bał już o życie własne i własnej rodziny, więc jak pan bzdur nie opowiada, że takie rzeczy nie mają miejsca. Inaczej, druga kwestia. Kto będzie finansował, że tak powiem, te ośrodki weryfikacyjne dla uchodźców? Mam nadzieję, że Amnesty International, a de facto kto was finansuje, że prowadzicie taką nawalną po prostu retorykę bzdur, po prostu bzdur. I dlaczego tak prężnie na przykład sobie nie działacie na Białorusi, w Rosji, albo dlaczego tak prężnie i bardzo chętnie nie mówicie głośno o zbrodniach Żydów w Palestynie? I I wiem, co pan mi za chwilę odpowie, że pan sobie tam te swoje petycje i tak dalej, tak, nawet u was nawet tą petycję w sprawie Palestyny podpisałem, ale po prostu wasza retoryka mówienia tego, że tylko wy macie rację, nikt inny tak jakby po prostu nie miał oczu, uszu i tak dalej i nie miał dostępu do mediów, to jest po prostu, nie wiem, ten pan tutaj, ten analityk, to chyba żyje, nie wiem, chyba w jakiejś bańce mydlanej, kurczę, nie wiem, jakimś innym świecie, nie wiem, jak to jeszcze, kurczę, nazwać. Niech pan przestanie po prostu prosto w uszu ludziom kłamać. Dziękuję bardzo.
Proszę o kulturę wypowiedzi i pan Aleksander Stachurski może odpowiedź do tego głosu pana?
Tak, znaczy bardzo, bardzo mi się spodobał w cudzysłowie argument, że kolega wrócił z Niemiec. Znaczy, no ja też znam osoby, które z różnych miejsc się do różnych miejsc przeprowadzały. No z Polski też dużo osób się przeprowadziło do innych państw w latach ostatnich, tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. No czy to jest argument na to, żeby w Polsce nie można było chodzić po ulicy, nie wiem. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że istnieją ogólnodostępne statystyki, które porównują właśnie przestępczość w różnych państwach Unii Europejskiej. No i szczerze mówiąc, statystyki między właśnie Niemcami a Polską z reguły wyglądają bardzo podobnie. I jeżeli mówimy o jakby jakichś właśnie również danych, które mówią o bezpieczeństwie, no to również wyglądają bardzo podobnie. Więc no szczerze mówiąc, ja bym się trochę zastanowił, skąd się biorą te moje przekonania, tak? Skąd się bierze to, że ja jestem przekonany, że w Niemczech to po prostu się jest strach z domu wyjść, bo no nie ma to poparcia w danych i tak naprawdę znowu to, co mam wrażenie, to jest to, że podkreśla, popiera to jakąś antyunijną retorykę. Także znowu my to właśnie nie możemy z tą Unią współpracować, my powinniśmy iść w drugim kierunku, budować swoją politykę opartą na czymś innym. I jeżeli mówimy o nas, no to jak najbardziej też tutaj nie chcę jakby tego tematu udawać, że pan nie zadał. No my się utrzymujemy z środków naszych darczyńców, czyli osób indywidualnych. No nie ma tutaj jakby żadnych, nie wiem, innych organizacji za nami, czy jakichś miliarderów za nami. Tak naprawdę, no jeżeli ktoś uważa, że podejmujemy dobre działania, to na nas wpłaca. Natomiast tak, więc to warto na to zwrócić uwagę. I czy jeszcze było jakieś zagadnienie, bo zapomniałem.
No, tam było kilka wątków. Ja oddam teraz głos kolejnemu słuchaczowi, a za chwilę uruchomię taki wątek historyczny, bo czasami mówimy, że historia jest nauczycielką życia. Kolejny pan Krzysztof.
Dobry. Widzę, że temat jest gorący, jak no niestety, jak całe sytuacje, które geopolityczne. Ja tak powiem wprost, wracając do różnych uwag tutaj, które pan z International przedstawia, Amnesty, no wszystko to jest, wie pan, pewna troszeczkę idea, czy ideał wzor metra, natomiast patrząc na kraje, które są obok naszymi sąsiadami, patrząc również na Szwecję, której od czasu do czasu bywam, patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, myślę, że nikomu się to nie udało, natomiast społeczeństwa płacą za to coraz większą cenę. Jeżeli się nie udaje nam tej imigracji, nazwijmy to, w jakieś cywilizowane formy wprowadzić, a jak widzimy, nie wychodzi to tak ładnie, z wyjątkiem myślę Australii, która od wielu lat prowadzi bardzo krótką politykę. Na zasadzie przyjmuje tych, których oczekuje z powodu ich preferencji zawodowych. I tam jest też inna sprawa, że albo akceptujesz to, że nasz kraj jest krajem kultury chrześcijańskiej, jeżeli nie, to istnieje coś takiego jak bilet powrotny. I patrząc na pewną, że tak powiem, dobrodziejstwa, z którymi początkowo kraje skandynawskie się okazywały w przyjmowaniu różnych imigrantów, dzisiaj te społeczeństwa płacą dużą cenę za to. To jest niestety w mediach tak zwanych rządowych niepopularny temat, bo nie wypada o tym mówić. Natomiast jeżeli się przeciętnego obywatela tych krajów spyta, to, że tak powiem, zainteresowanie skrajnymi nastawieniami do imigrantów zaczyna być coraz większe. Także zastanówmy się, bo my jako Polska musimy się nad tym pochylić z paru powodów. Także z natury, że społeczeństwo się starzeje, a rodacy jakoś nie bardzo się gardną do tego, żeby przyrost naturalny był wyższy. W związku z tym my musimy znaleźć jakąś alternatywę dla nich. Nie chciałbym, żeby to była alternatywa osób całkowicie obcych nam kulturowo, bo jak widać nie zawsze udaje się ich dobrze zasymilować. Tak jakby pan tutaj sugerował, że się to udaje. Jak widzimy również w krajach, które mają doświadczenia typu Anglia czy Francja, gdzie są kolejne pokolenia niestety ta asymilacja nie przebiega tak sprawnie i w związku z tym my powinniśmy zacząć się zastanawiać, czy jak tych ludzi dobierać odpowiednio, to może bardzo brzydko brzmi dobierać, ale niestety my potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli, jeżeli już to tu mieszkać, pracować i akceptować nasze reguły. A czy tego chcemy, czy nie? Fakty są takie, że spora część tych imigrantów na wschodnią granicę jest dowożona. I z tym nie możemy polemizować. W związku z tym pytanie jedno. Jak odsiać ziarno od prawdy w tym sensie, że musimy ich zweryfikować? Tylko jakie są narzędzia i jak państwo jest w stanie w sytuacji ogólnego zagrożenia militarnego, bo pracując w służbie zdrowia też sobie bym życzył, żeby miał większe finansowanie na służbę zdrowia, tak? A nie na to, że musimy się dzisiaj zbroić i wydawać na inne pytanie. I w tym układzie niestety, czy tego chcemy, czy nie, prawdopodobnie uchodźcy płacą cenę za to, co się obecnie dzieje na świecie. To jest my musimy jako kraj mieć tam politykę i jakąś umiejętność prowadzenia i rozwijania tej polityki. Ja absolutnie tego nie kwestionuję. Natomiast pytanie, jak to zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie wprowadzić społeczeństwa zupełnie do skrajnego narożnika na zasadzie, że nie chcemy nikogo. Bo jeżeli to zrobimy bez kontroli lub zrobimy to w cudzysłowie z tak zwanym znieczuleniem, to za chwilę będziemy mieli to, co dzisiaj się zastanawiałem, dlaczego różne inne grupy w krajach zachodnioeuropejskich dochodzą mocno ich głosy do jak gdyby na forum politycznym, ponieważ tamte społeczeństwa nie interesują się tym, co mówią elity rządowe, tylko same odczuwają to, jak to wygląda. I nie możemy chować głowy w piasek, mówiąc, że są za granicą, czujemy się tak czy nie. Są oczywiście miasta, gdzie wieczorem możemy wyjść, ale są też miasta i osiedla, do których się nikt nie pojawi. Tak?
Dziękuję pan Krzysztof.
Także tu jest, myślę, musimy zacząć na ten temat dyskutować, tylko poziom dyskusji musi być bardziej merytoryczny i niestety nie możemy mówić o idealnym rozwiązaniu, który tutaj pan z International nam oferuje, bo niestety takich rozwiązań nie ma. W związku z tym my jako Polska, po pierwsze, musimy dbać o własny interes i to jest jako primo, a to, czy uwzględnimy uwagi międzynarodowych organizacji, to jest oczywiście tylko dodatek. Ale Polska musi popatrzeć na to. My potrzebujemy ludzi, którzy tu będą pracowali, mieszkali i płacili podatki, ale jednocześnie nie będą przyczyną jakichś napięć kulturowych. I to jest istotne.
Dziękuję panie Krzysztofie. Czyli pan Krzysztof zwraca uwagę i nie wiem, czy pośrednio tak odczytać ten głos, że takie dokumenty jak Konwencja Genewska czy Europejska Konwencja Praw Człowieka to są pewne założenia idealne, które w obecnych warunkach geopolitycznych są ciężkie do zrealizowania także z uwagi na nastroje społeczne w poszczególnych krajach, także tych zachodniej Europy. Czy tak odebrał pan, panie Aleksandrze, ten głos?
Tak, tak. No myślę, że pan Krzysztof tutaj o wielu kwestiach, wiele kwestii podniósł, natomiast to na pewno była jedna z nich. No ja myślę, że to prawda, że migracje wiążą się z wyzwaniami i myślę, że też nie ma co, my też nie chcemy tego ukrywać, tak? To nie jest tak, że po prostu szczególnie jeżeli przyjedzie dużo osób z jakiegoś miejsca, to wszystko będzie po prostu się układało jak z płatka. Natomiast no oczywiście, no to jest jedna kwestia, natomiast no to też jest tak, że w kontekście dnia uchodźcy, w kontekście granicy polsko-białoruskiej, no to mam wrażenie, że to też kwestia zarządzania migracją jest trochę innym tematem, tak? Dlatego, że no panie Krzysztofie, tak jak wcześniej mówiłem na początku, no to jest to póki co i raczej no nic się nie zapowiada na to, żeby to się miało zmienić, no mały procent tego właśnie, jakimi sposobami osiedlają się w Polsce cudzoziemcy. Dużo częściej właśnie są to wizy, dużo częściej są to pozwolenia na pracę niż właśnie procedury uchodźcze. No, procedury uchodźcze to jest wciąż tak naprawdę jakiś jeden z tak naprawdę kropla w tym wszystkim, tak? Więc jeżeli mówimy o właśnie kwestii integracyjnej, no to tutaj jest to oczywiście bardzo skomplikowana, bardzo trudna dyskusja. Ja uważam też, panie Krzysztofie, że trzeba się na przykładach tych państw uczyć w sensie takim, no również na podstawie tego, co się nie udało, tak? Również na podstawie tego, że właśnie w niektórych społecznościach, w niektórych dzielnicach czy okolicach stworzyły się właśnie jakieś takie może bardziej odizolowane społeczności, no to jest też coś, czego koniecznie trzeba uniknąć, tak? I to jest też coś, czego w Polsce nigdy nie powinno, do czego nigdy nie powinniśmy doprowadzić, ale uważam też, że jednak nauczenie tą perspektywą pewnie gdzieś by to zrobić. Natomiast, no to szczerze mówiąc, to nie jest do końca nasz pogląd. Tak? My tu nie reprezentujemy koniecznie ani pro, ani antymigracyjnego podejścia. Tak? My mówimy tutaj o kwestii właśnie humanitarnej, mówimy o uchodźcach i mówimy o naszych zobowiązaniach prawa międzynarodowego. I tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, no chodzi jednak o te zobowiązania, tak? No i z naszego punktu widzenia, no to ważne jest to, żebyśmy się trzymali tych rozwiązań humanitarnych, ważne jest to, żebyśmy się trzymali praw człowieka, dlatego że one nie są jakby tylko, w tym momencie one są naszym zobowiązaniem, tak? Ale w innym momencie mogłyby być naszym uprawnieniem i tak naprawdę, no w kontekście, w którym mówimy o właśnie takim niebezpiecznym świecie i nie do końca stabilnym, jaki jest teraz, no to tak naprawdę potrzebujemy tych praw człowieka, żeby nas chroniły, tak? No bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji znajdzie się Polska, nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji znajdziemy się my, no i musimy gdzieś na tym systemie się opierać, tak? No i uważamy, że jest to gdzieś... I uważamy, że gdzieś, jeżeli damy przyzwolenie na łamanie praw jakiejś grupy, no to potencjalnie może to się zamienić na przyzwolenie na łamanie praw każdej grupy, tak? Jeżeli dzisiaj to twierdzimy, że takie prawa nas nie obowiązuje konstytucyjne, jak prawo do azylu, no to jutro można zawiązać prawo do protestu, a pojutrze można zawiązać prawo do własności, tak? Więc no myślę, że musimy się gdzieś tam jednak trzymać tego, że okej, polityka polityką i polski interes polskim interesem, oczywiście Polska jak najbardziej powinna o swój interes dbać, natomiast no mimo wszystko w ramach tego, co jest tym systemem praw człowieka. Mhm.
Tutaj pan Krzysztof, ten drugi pan Krzysztof wspomniał o tych kosztach, jakie społeczeństwo ponosi, asymilując przybyszów z innych krajów, ale przypomnę też, i to państwo znajdą takie dane też, które były publikowane przy okazji Dnia Uchodźcy, no o ile PKB krajowe rośnie dzięki zatrudnionym choćby Ukraińcom w Polsce. Ale mówiłem o lekcji historii, którą chciałbym na chwilę dosłownie przywołać, bo państwo znajdą sobie w internecie bez problemu zdjęcia przejmujące fotografie z roku 1942, kiedy to prawie 120 tysięcy polskich obywateli zostało ewakuowanych do Iranu. I tam stworzono polskie obozy dla uchodźców polskich właśnie, polskie ośrodki, kilka ich takich było, które też można by nazwać skupiskami Polaków w Iranie. Resztę już sobie państwo dopowiedzą, proszę sobie znaleźć zdjęcia, są naprawdę łatwo dostępne w internecie i można sobie oglądać i zdjęcia z tych obozów, i z tras przemarszów ewakuowanych Polaków. Także my tego jako Polacy, jako naród też doświadczyliśmy. No i z doniesień tychże wynika, że Irańczycy chyba nie mieli nic przeciwko naszej obecności tam. Pomalutku zwieńczamy naszą rozmowę i ja chciałbym zapytać, bo tutaj, panie Aleksandrze, pojawiła się ta kwestia, no właśnie, czy my mamy... Aha, jeszcze mamy słuchaczkę. Dzień dobry, pani Bogusiu, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak się przysłuchuję audycji. Trochę panowie mieli rację, każdy miał tuszeńkę racji, nie zawsze ładnie to było powiedziane. Ale powiem tak, pamiętam czasy, kiedy, że tak powiem, tłumy Ukraińców przyjmowaliśmy. I wtedy po troszu zapomnieliśmy o swoich biedakach, którzy bezdomni umierali na ławkach. Bo nawet się zaczęły media już o tym mówić. Pomagajmy, bo należy być zawsze ludzkim i postępować jak człowiek, a nie jak zwierzę. Ale nie kosztem nas, nie kosztem naszych obywateli. A propos historii, to dodam tylko taką z mojej rodziny. Mój stryj, który przedwojenny dyplomata, który znalazł się w Anglii, nawet w czasie wojny już tam się znalazł, po wojnie od Anglików nie dostał nic. 3 lata mieszkał z rodziną na barce na Tamizie. Jak zapracował sobie, to kupił domek. To nie jest łatwe być uchodźcą. I Anglicy, wiadomo jak traktowali Polaków, którzy notabene przecież oswobodzili Anglię. Także na mojej własnej rodzinie wiem, że tak uchodźcom się tak lekką ręką nie pomaga. Dali im pracę. Od Anglików dostał pracę, pracował. Dzięki temu mógł kupić ten dom. I tak powinniśmy pomagać, uważam, Ukraińcom, dając im wędkę. Pracujcie, a nie tak jak było, że mieszkali za darmo
To w tej pierwszej fazie, Pani Bogusiu.
No tak,
tak było,
ale proszę Pana, Panie redaktorze, ale no Polakom, i o tym się nawet mówiło, o tym było nawet głośno. W pierwszej fazie, no ale nasi bezdomni umierali. I my tak łatwo nie możemy się też dostać.
Dobrze, puentujmy już. Wiemy już, jaki jest tok rozumowania Pani Bogusi. Panie Aleksandrze, czy na koniec coś tytułem puenty? Tutaj telefon cały czas dzwoni, ale no, nie mamy czasu z gumy niestety, a temat poważny.
Oczywiście. Tak, ja również dziękuję Pani Bogusi za te słowa i zgadzam się co do meritum, tak, że jakby wszyscy, znaczy, że obowiązkami naszego kraju jest również jakby pomoc i zadbanie o naszych potrzebujących i uważam, że to też jest coś, czym musimy się jak najbardziej kierować i oczywiście, że to gdzieś, jeżeli właśnie nasza polityka będzie taka powiedzmy darwinistyczna i nie będziemy jakby o swoich obywateli dbać, no to pewnie to będzie tylko woda na młyn właśnie takich czasami właśnie i czasami bardziej uzasadnionych, czasami mniej powiedzmy argumentów przeciwko uchodźcom. No ja bym jeszcze tylko chciał dodać, że pamiętajmy, że no my jako Polska, czy nawet jako Europa, jesteśmy jednak mało obarczeni ogólnie ilością osób uciekających przed konfliktem, przed wojną. Jednak 75% znajduje się w państwach o średnim lub niskim dochodzie, o państwach nieeuropejskich. To jest coś, co myślę często ucieka w tej dyskusji, ale to nie jest tak, że cały świat biegnie do Europy. No i też o tym PKB, co pan redaktor wspomniał. No warto o tym pamiętać, że no jeżeli mamy takie dyskusje, że tam odebrać Ukraińcom 800+, no to warto pamiętać, że te osoby, które tu w Polsce są i pracują, no one to 800+ finansują kilkukrotnie tak naprawdę. Więc jeżeli mówimy o argumentach czysto ekonomicznych, no to tutaj no nie ma raczej wątpliwości co do tego, czy migracja jest korzystna, czy nie, tak?
A ja natomiast na koniec jeszcze dla pewnej takiej jasności chciałbym powiedzieć, mam nadzieję, że pan to potwierdzi, że Amnesty International, wołając o prawa ludzi, nie jest przeciwko prawom narodów, tak? Żebyśmy tutaj też jasno to zrozumieli, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej. No tak jak mówiłem właśnie też na początku, no ja, my wierzymy jakby w silną Polskę, wierzymy w Polskę, która jest bezpieczna, ale wierzymy też w Polskę, która jest i bezpieczna, i sprawiedliwa, i wierzymy w Polskę, która wytycza również i etyczne standardy dla innych. Jeżeli właśnie mówimy, że tak jak pan jeden wspomniał, że Niemcy robią coś źle, to jak najbardziej podnosimy to i pokażmy, że my jako Polacy możemy robić coś lepiej i tym chciałbym zakończyć.
Aleksander Stachurski, analityk do spraw prawnych Amnesty International, polska sekcja. Dziękuję panu za poświęcenie tej niemalże godziny nam i naszym słuchaczom dla wyjaśnienia tych jakże zawiłych kwestii współczesności.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia państwu. Dobrego dnia.
W środku dnia.